I przed piosenką zapowiadany Michał Karnowski, Inny Tygodnik sieci, portal w Pójdźcy, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
No a przede mną tygodnik, ale zanim tygodnik sieci, zanim się w niego zanurzymy, to jeden sondaż z dziennika Rzeczpospolita, a tutaj wyniki są takie, że 46,6% badanych weźmie udział i w wyborach, i w referendum. To jest dobra pozycja startowa dla partii rządzącej, żeby to referendum było sukcesem, czy to jest taki sygnał alarmowy, że trzeba się nad tą frekwencją trochę będzie pochylić?
Pytanie, ilu niezdecydowanych, czy mamy tamte dane?
Tego nie widzę, czytam, staram się doczytać, ale tego nie widzę. Być może to już jest bez albo z osobami, które nie podjęły jeszcze decyzji, ale tak czy inaczej takie dane są pokazywane. Samo referendum trochę zeszło nam na plan dalszy tej kampanii. Wróci jeszcze referendum?
Jeżeli zeszło, to znaczy, że to byłby jakiś sygnał alarmowy jednak dla Zjednoczonej Prawicy. Ja nie mam takiego wrażenia. Wciąż myślę, że politycznie gramy, debatujemy, rozmawiamy o tym polu właśnie referendalnym. Tam jest większość dla Zjednoczonej Prawicy. Wszystko, co tej kampanii pisowskiej wychodzi poza te ramy wyznaczone tematami bezpieczeństwa, ochrony majątku narodowego, bezrobocia, tych spraw, o które zahaczają przynajmniej sprawy, tematy referendalne. Wszystko to szkodzi tej kampanii, bo nie przypadkiem Donald Tusk tak bardzo próbuje przerzucić piłkę na swoje podwórko, na podwórko jakichś ideologicznych bitew, wojen. Tam się czuje mocniejszy. Co do referendum i ważności, no mam wrażenie, że w każdym razie przypominam sobie te nasze sondaże, pracownicy Social Change, jest to podobne wyniki, ale tam dość sporo niezdecydowanych. I mam Social Changes dla wpolityce.pl i powiedziałbym tak, znaczy nawet mocno, że ta koncepcja opozycji zbojkotowania referendum się nie udała. To już widać gołym okiem. Nawet w tych mediach jak bardzo opozycyjnych, jak Rzeczpospolita, i w tych sondażach, na które też należy patrzeć z pewnym dystansem, tam publikowanych. Bo przypominam, że jeszcze niedawno podobno Platforma przeganiała PiS, gdzie te sondaże teraz, tak całkiem niedawno. Ale nawet tam widać, że ten poziom gotowości dzisiaj, tak, zanim kampania referendalna się zaczęła, pójścia do referendum jest wyższy niż to deklarowane poparcie dla Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że koncepcja nie pójścia, bojkotowania, rwania kart, czego tam sobie nie wymyślą, jest może do zrealizowania gdzieś w jakimś wielkomiejskim, rozgrzanym politycznie okręgu. Natomiast jak ktoś zna normalną Polskę, tą zwykłą Polskę, no, normalną w znaczeniu nie uprzywilejowaną, to chyba wie, że to jest niemożliwe. Znaczy rodziny, które całe chodzą głosować, co będą mówiły, deklarując się tak, że nienawidzą PiSu, że nie chcą karty, to jest fikcja. Nie, to referendum jest trafione w punkt i myślę, że z punktu widzenia zarówno PiSu, jak i powiedziałbym tych spraw ważnych dla Polski i dla Polaków, bo tam naprawdę są zaszyte w tym referendum kwestie fundamentalne, to idzie dobrze.
A z drugiej strony, jak się patrzy na kampanię, na jej dynamikę, no to dominuje przekaz programowy partyjny w ubiegłym tygodniu, a nie referendalny, więc w takim odbiorze.
Nie. To PiS rozmawia jednak o tych tematach wokół referendum. Bezrobocie i Polacy sobie przypomnieli trochę, jak wielkie było bezrobocie za Tuska, bo o takich sprawach łatwo się zapomina. Majątek narodowy, ochrona granicy, jak ktoś miał wątpliwości, jakie jest myślenie w szeroko pojętych środowiskach opozycyjnych o ochronie granicy. O tym, że jak ktoś miał wątpliwości, czy chcą tu wpuścić miliony migrantów, nawet tych zwiezionych przez Łukaszenkę, czy nawet tych, których już Niemcy nie chcą, no to po obejrzeniu filmu Zielona Granica, po wysłuchaniu komentarzy wokół niego, pewnie wątpliwości nie będzie miał. Sam zwiastun też wystarczy. Widzimy wyraźnie główny nurt opozycji i zaplecza intelektualnego, a on tam decyduje naprawdę w poważnym stopniu. Jest zwolennikiem otwarcia na oścież granic Polski, zalania nas migrantami, powtórzenia tych wszystkich błędów, które popełniono na Zachodzie. O tym toczy się rozmowa. Opozycja co chwila próbuje wrzucać różne wątki. Zresztą czytam tak, że tutaj już aż mnie wbiło w fotel tezy, że oni teraz miesiąc do wyborów, nie, troszkę ponad, będą próbowali radykalnie zmieniać przekaz kampanijny. Rozumiem, że dziś w nocy ktoś biegał po Warszawie i zrywał te plakaty. Jestem zagrożeniem z Jarosławem Kaczyńskim, któremu tak oko powiedział, powiększono, bo ten zwykły, prawdziwy Jarosław Kaczyński mimo trzech dekad hejtu, rozumiem, nie przeraża właściwie wystarczająco, więc trzeba było mu oko poszerzyć i to jest język kampanii demokratycznej. Brałem udział w panelu, prowadziłem panel, no właściwie to była moja rozmowa taka jeden na jeden, wielki zaszczyt z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim na forum ekonomicznym w Karpaczu i tam profesor Krasnodębski jedną tezę ciekawą postawił. Mówi, apeluję co jakiś czas do dziennikarzy, do mediów niemieckich, żeby opisały, jaką kampanię prowadzi w Polsce Platforma. I wiecie państwo, że oni tego nie robią, dlatego że to jest kampania kompromitująca z punktu widzenia poważnej debaty, że ten zestaw kandydatów od sasa do lasa no, świadczy o dużej niepowadze, że te programowe różne wolty i takie cyniczne zagrywki są nie do przyjęcia w poważnym świecie. Dlatego jest to tak naprawdę przed sympatykami Platformy w Niemczech, a może sponsorami, po prostu ukrywane. To jest taka oferta dla Polaków, żeby nie powiedzieć, może ktoś tam tak myśli, dla Polaczków, którzy nie zasługują na poważną debatę. Na szczęście PiS w to nie wchodzi. Mam nadzieję, że też nie wejdzie w żadną debatę z Tuskiem. To jest człowiek, który jedyną szansę widzi w jakiejś prowokacji. Jedyną szansę widzi w jakimś wybuchu emocji.
Wczoraj w Opolu Donald Tusk apelował nie do samego Jarosława Kaczyńskiego, ale do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmusili swojego lidera do debaty z nim właśnie.
To myślę, że teraz pielgrzymki idą absolutnie, broń Boże, i nigdy. Ale tu naprawdę nie chodzi o jakieś takie, mam poczucie, no, sztuczki czy pytanie właśnie, czy z tym, czy z tamtym. No, to jest prawda, że Donald Tusk już tutaj, jest tutaj pewnym wysłannikiem, może w optymistycznej wersji, pełnomocnikiem sił dużo większych, że ta bitwa o Polskę toczy się między obozem propolskim i obozem niemieckim, obozem brukselskim, możemy go różnie nazywać, ale obozem na pewno zewnętrznym. W tym sensie debata z Tuskiem no, nie ma głębszego sensu. Premier Morawiecki zaproponował debatę Manfredowi Weberowi i myślę, że to jest dobra koncepcja.
To jeszcze tylko zamknijmy ten temat, bo mamy regularnie w Polsce przy kampanii wyborczej debatę o debatach. Jakieś debaty w tej kampanii będą, czy się do tego nie dojdzie?
Nie sądzę, nie widzę tutaj. Była jedna tak organizowana tak na styku komercyjno-publicznym, ale chyba bez specjalnego echa też przeszła debata przedstawicieli sztabów. To są wybory parlamentarne. Debata jednak jest czymś nieuniknionym, być może takim bardzo, bardzo wpisanym też w tradycję w przypadku wyborów prezydenckich w Polsce. W przypadku wyborów parlamentarnych ja pamiętam więcej kampanii, w których żadnej debaty nie było niż były. Ona się toczy, każdego dnia ona się toczy w różnych mediach, na różnych płaszczyznach, portalach internetowych, więc jakby nie ma chyba tutaj problemu z takim wybrzmieniem różnic, powiedziałbym, pomiędzy poszczególnymi obozami. Platforma, moim zdaniem, każdego dnia potwierdza, że jest tym, czym była. Prawo i Sprawiedliwość w jakiejś mierze kontynuuje ten swój nurt, więc ten wybór między Polską a Jarosława Kaczyńskiego, mającą oczywiście swoje wady, ale jednak Polską, która przyniosła zasadnicze zmiany dla Polski i w Polsce, a ofertą Donalda Tuska jest oczywisty, tak? To wszyscy wiemy, między czym a czym wybieramy.
Patrzę na tygodnik sieci, a tutaj kilka tekstów o kulisach kampanii, tekstów, które no, podsumowują ostatnie tygodnie, zwłaszcza ostatni tydzień, takim obrazem, że partia rządząca zaczęła uciekać partii Donalda Tuska, Platformie Obywatelskiej.
To jest obraz, który chyba wyłania się też z mediów lewicowo-liberalnych, które co jakiś czas podnoszą alarm. Nie udało się rzeczywiście przełamać. To była taka koncepcja pewnej mijanki. Ja rozmawiałem z ekspertami, którzy badają to nawet na takim poziomie mandatów i to byli eksperci raczej bliżsi opozycji. Oni twierdzą, że w czasie wakacji Zjednoczona Prawica odrobiła kilkanaście, a może i więcej mandatów. To jest jakby finał wakacji. Tak na chłodno, obejrzeć się wstecz, co tam się zdarzyło.
No mamy niewiele się zdarzyło. Platforma milczała, PiS też nie był jakiś bardzo aktywny.
No nie, zdarzyło się jednak, to wprowadzono temat referendum właśnie w tym okresie.
Pod tak. Sam koniec.
No pod sam koniec, ale już wcześniej nastąpiła ta korekta kampanii pisowskiej, bo wcześniej ta kampania była trochę próbą takiej powtórki tego przekazu z roku 2019, czyli była próbą trochę zbudowania opowieści o nadziei, tak, o takim pozytywnym przekazie, co w partii rządzącej zwykle trudno zrobić, bo zawsze zostanie przelicytowana przez opozycję. Partia rządząca zawsze to musi policzyć, a opozycja wychodzi i mówi, damy więcej i niczego nie liczy. Więc ta korekta została dokonana i ja myślę, że dzisiaj widzimy raczej ze strony przekazu pisowskiego, czy tej propozycji pisowskiej, takie podkreślanie, co jest po drugiej stronie. I to buduje taki kontrast, który większość Polaków dostrzega. Te pytania referendalne, do nich wracam, one rzeczywiście dotykają spraw, o których Polacy rozmawiają. Jeżeli zrobimy badanie fokusowe i damy ludziom listę z tematami, to oni wybiorą, no może troszkę inaczej, ale jeżeli zapytamy w pytaniu otwartym, co was boli, o czym rozmawiacie, to ludzie się boją o pracę, to ludzie się boją o bezpieczeństwo, to ludzie mają poczucie zagrożenia i wojną, i masową migracją, i jakimiś krachami gospodarczymi. Na tych polach politycy PiSu, premier Jarosław Kaczyński mają dużo większe zaufanie. Na tych polach, jeśli wybór będzie dokonany, to Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra. Ja myślę, że może je nawet wygrać samodzielnie, choć oczywiście te nastroje są zmienne. Bardzo wiele zależy od końcówki kampanii, od mobilizacji, od frekwencji, od ułożenia się list, prawda, kto wejdzie, kto nie wejdzie, więc tu jest bardzo wiele znaków zapytania, ale na dzisiaj myślę, że Donald Tusk, i to nawet pisałem o tym na wpolityce.pl, bo wiem, że Donald Tusk już wie, że taka samodzielna większość opozycji raczej jest niemożliwa, a tam w tej chwili toczy się gra o taki trochę plan B, czyli przekonanie Konfederacji do tego, żeby dołączyła się do takiego projektu depisizacji, no, czyli takiego wprowadzenia jakiegoś tymczasowego zamordyzmu, tak? Miałby to być rząd pana Tomasza Siemoniaka z poparciem Konfederacji, a następnie za jakiś czas wybory. Więc ja tylko tak cały czas mówię, że pytanie, na kogo ten głos na Konfederacji oddany de facto będzie głosem. I wiele wskazuje, że to może być głos po prostu na rządy Donalda Tuska. W Konfederacji często wśród jej zwolenników jest bardzo dużo takich złudzeń, że jak się zabije PiS, to przyjdzie Konfederacja. No nie, no w świecie, w którym nie będzie PiSu, czyli stabilnej, osadzonej struktury, mającej bardzo głębokie zaplecze intelektualne, także jakieś inne zasoby gospodarcze, medialne, no w tym świecie ten system trzeciej RP błyskawicznie domknie cały układ i będziemy mieli powrót do takiej trzeciej RP w wersji jeszcze bardziej brutalnej, więc no rozumiem, że Konfederacja chce tutaj coś wnieść na scenę, ale jeżeli tam są jakieś takie marzenia, że oni zmienią radykalnie reguły gry, to mogą tylko pomóc Tuskowi w przejęciu władzy.
To był komentarz na portalu W Polityce. Rzeczywiście, a czemu Tomasz Siemoniak w tej układance miałby się znaleźć jako premier i na ile jest tak, że tego typu ofertę przyjmie sama Konfederacja? Kto z konfederatów byłby gotowy wspierać rząd oficjalnie albo nieoficjalnie rząd Donalda Tuska albo Tomasza Siemoniaka?
Mówił o tym Przemysław Wipler, tak, że bliżej jednak do Konfederacji. Jeżeli spojrzymy na głosowania w czasie ostatnich 8 lat, to Konfederacja zdecydowanie częściej, właściwie zawsze z małymi wyjątkami, głosowała jednak z opozycją. Jeżeli spojrzymy na wybory prezydenckie roku 2020, no to gdy mieli do wyboru chyba kandydatów z dwóch wyraźnie różnych światów wartości, z różnym dorobkiem, całkowicie innych. I to pokazywało zresztą, że polska demokracja działa, czyli pana Trzaskowskiego i pana Dudę. No to wielu z nich wybrało Trzaskowskiego, mówili o tym publicznie, więc tutaj nie ma żadnej zagadki. A pan Tomasz Siemoniak, no bo Donald Tusk w roli takiego tymczasowego premiera jest oczywiście nie do zaakceptowania. To zbyt silna osobowość, to musiałby być, będzie musiał być w takim wariancie ktoś absolutnie z drugiego czy trzeciego nawet szeregu. I Tomasz Siemoniak po prostu w ocenie Platformy, w ocenie moich źródeł jest tutaj kandydatem pasującym, ale też o tym po prostu mówią, że taka decyzja zapadła. Polityk lojalny wobec Donalda Tuska, ale nie tak wyraźnie chyba z nim kojarzony.
To tu postawmy kropkę, chociaż nie, jeszcze jedno krótkie pytanie zadam o 100 konkretów. Platforma długo, dużo jej się zarzucało przez długi czas, że nie ma programu po sobocie. Ma program, czy dalej go nie ma?
No tak, 100 konkretów. Ja właśnie sięgnąłem do tych konkretów, wszedłem przez stronę na stronę 100 konkretów i mamy tak, obrona narodowa, proszę państwa, nie 100 konkretów, tylko zobacz nasze postulaty. Mieszkania mamy, tak? Zobacz nasze postulaty. Kultura mamy, zobacz nasze postulaty. postulaty. Podatki mamy, zobacz nasze postulaty. Rolnictwo, zobacz nasze postulaty. Według słownika języka polskiego to są propozycje. To jest coś, co chcielibyśmy no, tak zaproponować delikatnie. Praworządność, zobacz nasze postulaty. Jest tylko jeden konkret, gdzie nie ma słowa postulat. To jest rozliczenie rządów PiS. Tak? I tutaj dołączona lista osób, które pójdą do więzienia. Już rozstrzygnęli demokraci w sądzie kapturowym. Nie wiem, myślę, że Donald Tusk, Sławomir Nowak i pan Włodzimierz Karpiński, mam taką tezę, że tworzą taką trójkę, która będzie rozstrzygała, kto pójdzie, a kto nie pójdzie do więzienia. Oni już wiedzą. Mam poczucie zresztą, że takie mówienie, że ktoś pójdzie do więzienia, no gdzieś jest być może bezprawne. Przypominam sobie nawet ostrą kampanię PiSu z roku 15. Jednak o więzieniu nie mówiono. O tym zawsze decyduje sąd. Boję się systemów, boję się układów politycznych, w których ktoś chce wsadzać do więzienia po prostu taką własną wolą. No cóż, to chyba rzeczywiście, jak mówił u nas na stronie, na portalu pan minister Paweł Szrot, który też kandyduje z list PiSu, to rzeczywiście jest takich stąglistych haseł. Proszę państwa, 8 lat bycia w opozycji, gigantyczne pieniądze budżetowe, które otrzymuje Platforma, wielkie zaplecze, bo mają za sobą biznes, mają za sobą potężne media i oni miesiąc przed wyborami wychodzą i mówią tak, na przykład w sprawie obrony narodowej, przygotujemy w ciągu 100 dni program modernizacji armii. Wow. Znaczy wydajemy właśnie setki miliardów złotych na modernizację armii, bo musimy. Mamy rozpędzone projekty, właśnie wczoraj podpisany już twardy kontrakt na kolejnych 486 Hajmarsów, 96 Apaczów w drodze, 2000 czołgów i oni mówią, że oni w ciągu 100 dni przygotują program modernizacji armii. Znaczy to jest cyrk. To jest po prostu kpina z Polaków i z tego wysiłku, który wszyscy podejmujemy w czasie ostatnich 8 lat. Na poziomie licealnym, na poziomie gimnazjalnym. Myślę, że bardzo rozczarowujące. Jedyny cel chyba prezentacji tych hasełek to było to, żeby móc potem mówić, mamy program, zerknijcie. No ale problem z wiarygodnością myślę, że absolutnie nie zniknął. Może nawet się pogłębił.
I o tym mówił Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce, telewizja w Polsce.pl. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia wszystkim. Dziękuję.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A my teraz biegniemy, mamy godzinę 7:35 na zegarach. To my teraz pobiegniemy chyba bez muzyki do Nowego Sącza. Tam jest Krzysztof Skowroński. Jest albo i nie jest. Jest cisza.
Jestem, Łukasz, szumiał w tle. Pod piekarnią i czekam na ten wspaniały dżingiel Odyseja Wyborca.
I teraz jest ten moment.
Odyseja Wyborcza. I rzeczywiście jestem w Nowym Sączu. Stoję pod piekarnią Cukiernią, znaną w Nowym Sączu. Pod Nowym Sączem jest miejscowość Tęgoborze i tam jest piekarnia, z której te wspaniałe wypieki, które widzę przez szybę, pochodzą. Koło mnie stoi pan Józef, który przyszedł tutaj po bułeczkę. Zaraz sprawdzimy, co w tej siateczce jest.
Drożdżówkę.
Jedna drożdżówka, bardzo skromne zakupy. Czy ta drożdżówka teraz jest droższa niż była rok temu?
No droższa jest, ale da się wytrzymać jakoś.
W Nowym Sączu kto wygra wybory parlamentarne?
No ja liczę na Prawo i Sprawiedliwość. No, tak widzę, żeby jakieś... Że bo źle nie będzie jak tego, będzie lepiej, no tak obiecują, no to spełniają wszystkie swoje zapowiedzi, no to co tam zapowiadają, to wszystko się spełnia, no to trzeba takich słuchać, no i tyle, no.
A już pan dziękuję? A mogę pani zrobić jeden quiz? Jeden króciutki. Minutę będzie trwało. Nie, niestety nie mogę. No dobrze, czyli my, pan Józef poszedł, to my w takim razie w ramach Odysei Wyborczej przeniesiemy się z Nowego Sącza do Przeworska, do Lubomirskich. Tam porozmawiałem na temat z pewnym panem, który za chwilę się przedstawi, porozmawiałem na temat gospodarki, na temat tego, co słychać. Posłuchajmy.
Karol Bębenek.
Właściciel
zakładu rzeźniczo-wędniarskiego w Przeworsku.
Jak się wiedzie?
W tej chwili jest, co bądź, małe zakłady rzemieślnicze padają. Koncerny typu Biedronki, wielkopowierzchniowe sklepy połykają, niszczą polskie rzemiosło, piękne polskie rzemiosło, którym było, Polska była za komuny. Jedną rzeczą, rzecz, co nie zniszczyli w Polsce, to prywatne rolnictwo i prywatne rzemiosło. W Przeworsku było 700 zakładów rzemieślniczych. Ja prowadzę zakład, trzecie pokolenie, zakład kowalski. Trzecie pokolenie. Dziadek był kowalem i prowadził kołodziejstwo i kowalstwo. Ojciec był kowalem i ja po nim przejąłem funkcję. Kuźnia moja ma 140 lat. W tej chwili kwalifikuje się do zamknięcia, bo raz, że nie ma chętnych do nauki w tym rzemiośle, starzy się powykańczali, bo nie ma perspektyw, nie ma w ogóle, młodzież nie ma perspektyw nauczyć się tego zawodu, bo widzą, co się na rynku dzieje. Chiny zniszczyły polskie rzemiosło, jeśli chodzi o kowalstwo i ślusarstwo. Natomiast prowadzę też jeszcze oprócz tego zakład rzeźniczo-wędliniarski. To już był okres taki, że można się było utrzymać jakoś, jakoś to funkcjonowało. Ludzie zakupy robili. W tej chwili mieszkam w Przeworsku. Proszę Państwa, cztery Biedronki, Intermarché, jeszcze jakoś galerie otwierają na 16 tysięcy mieszkańców. Oprócz tego Delikatesy Centrum, oprócz tego wiele innych sklepów. Wszystko obcy kapitał. Oni z Polski wywożą samochodami ciężarowymi nasze pieniądze, moje, podatnika, bo płacę podatki 50 lat, co płacę, prowadzę działalność gospodarczą. Prowadzę działalność gospodarczą, kowalstwo i masarnię. W tej chwili jedno i drugie pada. Koniec, kropka. Skończy się, że będziemy gojami będziemy służyć, tylko nie wiadomo komu. I nasze pieniądze z moich podatków, 500+, to wszystko, co jest pomocą państwa, jest wywożone z tego kraju. Jak to dalej będzie, nie mam pojęcia. Chcę przekazać synowi to, co mam. Patrzę na niego, on się krzywo na to patrzy. Mówi, tato, w co ty mnie wyrabiasz? Mówi. Chłopak, który skończył studia magisterskie, zarządzanie firmami, on w tej chwili w co ty chcesz mnie wkręcić? Żadnych długów nie mam, żebym zalegał coś państwu czy ludziom, ale nie mogę już zarobić na utrzymanie pracowników, na podatki, a szczególnie teraz na prąd, na gaz, jeszcze przyłożę od nowego roku, podobno mają przyłożyć cenę gazu, to już będzie wszystko pozamiatane. Także kłódka, zawiesem i niech pajączki sobie, pajęczynki w tych firmach, w tych zakładach robią. A szkoda tego. Ja nie przepracowałem.
A może jakością pan z Biedronką przegrywa?
Nie jakością, tylko Biedronka rzuca takie kłody pod nogi, że nie ma szansy przebicia. Ja jakoś robię dobrą, tradycyjne wyroby, starych receptur. Ja jestem małym zakładzikiem rodzinnym. Ja nie szukam wydajności, żebym ja robił jakieś świństwo, żeby to leżało miesiąc. Ja robię rzeczy świeżutkie, serwuję na sklep. Ale jeśli ja mam utrudnienia, w mieście mam 3 sklepy, jeśli ja mam utrudnienia, gdzie są parkometry, że starszy człowiek musi wyjść z auta, parkometrze wyklikać numer samochodu, rzucić tam tą monetę, żeby mu wyskoczyło, to on woli jechać pod sklep, pod market, gdzie ma parking za darmo, tam se zajeżdża, wózkiem wjeżdża, jak on kupi to jeszcze kupi tą wędlinę, jaka ona jest, to jest i zje i do widzenia.
A to nie jest tak, że Biedronka, skoro pan jest lokalne, to Biedronka lokalna przyjmie pana wyroby i powie, będę sprzedawał pana i będę z tego dumny.
Ależ to nie ma szans przebicia. Ja próbowałem się dostać, to powiedzieli, że trzeba dać do ileś tam wyrobów, komisja to stwierdzi, i czy się nadają, trzeba dystrybucja, że tam zawieźć trzeba gdzieś pod Warszawę, gdzie przewoz, gdzie Warszawa. Ja 5 kilo kiełbasy, które one będą potrzebować, czy 10 kilo, ja będę je wiózł pod Warszawę, bo oni wybiorą sobie wyrób. A mało to, oni 40% marży doliczają. Kochani, no to co, ja za darmo mam Biedronce robić, a oni będą na mnie zarabiać? No to, to szkoda, szkoda sobie głowę zawracać.
No, no, no dobrze, ale jest coś takiego jak patriotyzm lokalny. Czy jak pan, skoro pan jest z dziada, pradziada, mieszkańcem Przeworska, to nie może pan powiedzieć wszystkim sąsiadom, kumplom, wszystkim, których pan zna, kupujcie u mnie, a nie w Biedronce?
No, no kupują tutaj, ale większość jedzie. Ile kupi u mnie? Ja muszę ileś towaru sprzedać, żeby utrzymać zakład. Ludzi, ubezpieczenia. Ja mam na legalu wszystko. Ja nie mam na lewo jakichś Ukraińców przyjętych czy coś. Tylko ja mam na legalu wszystkich ludzi. Ile zarabiają, ja ich o tyle ubezpieczam, bo ja jestem lojalnym człowiekiem. Ja nie jestem jakimś hopsztaflerem, kombinatorem, żeby ludzi wykorzystywać i sprzedawać towar po takich czy innych cenach. I ja już nie wyrabiam, żeby sprzedać tą ilość towaru, czy tym kolegom nawet, czy moim znajomym, bo są, że kupują u mnie towar, ale ja muszę sprzedać tego towaru naprawdę dużo ilość, żeby na samo utrzymanie zakładu. Ale... Media, odpady poubojowe i tak dalej, i tak dalej. Jest strasznie dużo wydatków.
No. A myśli pan, że bo opisał pan sytuację i ona jest bez wyjścia?
A ja nie widzę wyjścia. Ja już te próby
wszyscy
robiłem.
Padną po prostu. No, rzemiosło no, padnie, małe już... masarnie padną.
Tak, tak. Nawet takie większe od mojej masarni już padają, już ledwo dychają. To wszystko po kolei się sypie.
No to co
ale będzie? Żeby rząd nie zwrócił na to uwagi, no to ludzie kochani.
Ale jak ma zwrócić? No co ma zrobić? Taki
no ja nie wiem, co ma zrobić. No jakoś umożliwić sprzedaż, jakoś wstrzymać to. No to jest wolny rynek. No każdy się tłumaczy, nawet Ukrainiec, on mówi, że jest wolny rynek, bo my od niego zboża nie bierzemy. A co on ma do naszego rynku, jak on jest w Unii, nie jest, nigdzie go nie ma, tylko się na tych Ukraińcach, to już zajoba ten kraj dostał, żeby tym Ukraińcom wszystko dawać za friko, za darmo. My się tu dopiero przekonamy, jacy oni są. Oni już tam pokazują rogi. No, a tu się nie pomaga takim małym rzemieślniczym zakładom. Ja słyszę, koledzy byli we Francji, spółdzielnie rzemieślnicze funkcjonują, małe firmy funkcjonują, są wspomagane przez państwo, pomagają, a tu cię nikt nie spyta. Słuchaj, Bębenek, jak ci tam leci?
No dobra, nie można,
śmieją się ze mną.
A nie można spółdzielni?
Jest spółdzielnia.
No jaka?
No jest spółdzielnia rzemieślnicza.
No i co?
Myśmy wybudowali za własne pieniądze. Spółdzielnie piękną rzemieślniczą. Nie funkcjonuje to. Dzisiaj przetargi, dzisiaj to, tamto, przetargi, jakieś te. To wynajęliśmy całą spółdzielnię pod sklepy, pod sklepiczki, pod takie biura.
Pod konkurencję pan wynajął te sklepiki?
No nie, to są biura, takie sobie prowadzą. To nie jest konkurencja jakaś, żeby była dla mnie konkurencją, ale tam sklepy są na dole, też wynajmują
no dobrze,
małe
no to
sklepiki.
Może my nie potrafimy, my teraz z góry półki. Może my, Polacy, nie potrafimy sobie z takimi rzeczami radzić?
No nie, ja nie potrafię. Kiedyś sobie radziłem, ale w tym wypadku ja nie potrafię.
Ale radził pan sobie, bo był pan sam. I pan sam był no. sobie sterem, okrętem, żeglarzem,
tak, wszystkim. Tak, wszystkim.
A teraz trzeba się z kimś dogadać.
Ja w mojej masarni i tym, ja 5 etatów prowadziłem. U mnie nie ma księgowy, prowadzi to żona. U mnie nie ma magazyniera, bo prowadzę to ja. U mnie nie ma konwojenta, bo prowadzę to ja. Właścicielem jestem ja i wiele innych rzeczy, gdzie by
to rozumiem,
bo to by mnie wykończyło już dawno. Jakby tak na każde stanowisko poprzyjmował.
No dobrze, my jesteśmy dumni, bo mówimy, Polacy są solidarni. No może nie są solidarni.
Jeśli chodzi o tą solidarność, to ja nie mogę powiedzieć, że Polacy nie są solidarni, ale coś tu nie gra, coś tu nie jest tak. Dlaczego to małe rzemiosło pada? To najpiękniejsze rzemiosło, to rękodzielnictwo, to przecież te rzeczy, które ja robię, czy na masarni, czy w kuźni, wszystko jest rękami zrobione. To nie maszyna robi. To trzeba zagrzać w ogniu, trzeba wykuć, trzeba to zrobić. A w tej chwili, co to? Chiny nas prowadzały tego za proszeniem badziejstwa, kupują to. W stodole ma na lewo zakład, kupi se rzeczy, kupi se części, ma spawarkę, ma szlifierkę, pospawa po tego i pisze kowalstwo artystyczne. On gwoździa nie umie zrobić Kowalskiego. Ja bym mu dał u siebie w zakładzie, dałbym mu drutu kawałek, ogień rozpalił i młotek, żeby gwóźdź zrobił Kowalski. I to on by nie umiał tego w kleszczach trzymać. No tak to wygląda wszystko. Obcy kapitał na nas zbija straszne pieniądze. Ma 60 milionów ludzi do wykarmienia, do oszukania i do wyciągnięcia pieniędzy, które państwo za darmo daje tym ludziom. Te 500+, ja nie mówię nie dać, dać, ale ci ludzie wydają to bezmyślnie, te pieniądze. I wydają to obcemu kapitałowi. Coraz więcej się buduje, tyle Biedronek, co jest w Polsce. Ludzie, zastanówcie się nad tym, co wy robicie. Co wy robicie?
I taka była rozmowa w Przeworsku z panem Karolem Bębenkiem. I teraz oddaję głos Łukaszowi Jankowskiemu. Łukaszu.
A my przejdziemy od lokalnych kłopotów, z których się składa duża polityka, do tej refleksji na temat polityki ogólnopolskiej. Jest godzina 7:48. Jedno, co mnie zastanowiło, to taki wyraźny element po tych 560 kilku dniach wojny, element wrogości do Ukraińców, do uchodźców z Ukrainy, jakby ta fala przybierała na sile. Na Pomorzu, zdaje się, w Gdańsku kilka dni temu doszło do wypadku, gdzie dwóch mężczyzn pobiło taksówkarza, dlatego że był z Ukrainy, zarzucając mu właśnie, że jest osobą, która pasożytuje na ich podatkach. Chociaż, jak się okazało, jeden i drugi pan, nie tylko pod wpływem alkoholu, ale pewnie jakoś tam można przyjąć do wiadomości, ale jeden i drugi pan pracowali, zdaje się, na stałe na robotach w Norwegii. Więc sami byli emigrantami, a tutaj tego typu wydarzenie się zdarzyło, no i spowodowało duży rezonans, przynajmniej w polskiej sieci, w polskich, na Facebooku czy na Twitterze. Było to poruszające, bo takich wypadków chyba jest coraz więcej. Jest to pewna emocja, która nie jest do końca opisana przez polskie media. Na prawo polskich mediów, teraz z naszym gościem Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka Tygodnik, czy portal Do Rzeczy, Tygodnik Do Rzeczy i Radio Maryja. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, ale Radio Maryja już nie.
Już nie.
Reszta się zgadza.
Reszta się zgadza. To opiszmy, jeżeli chodzi o polską kampanię wyborczą, jak wygląda, jak w tej kampanii odnajduje się temat wojny na Ukrainie, temat uchodźców, temat obecności imigrantów w Polsce, bo okazuje się, że to jest temat być może, no nie pierwszoplanowy, ale jeden z istotniejszych w tej kampanii.
Na pewno ten tydzień upłynie nam pod znakiem Ukrainy i rozmawiamy w dobrym momencie, bo zaledwie 16 minut temu dokładnie Prawo i Sprawiedliwość wypuściło kolejny spot wyborczy dotyczący tym razem polskiej wsi. Prawo i Sprawiedliwość od już dłuższego czasu właśnie wykorzystuje te poranki, żeby z samego rana narzucić nam temat, o którym później i media dyskutują, do którego później odnosi się opozycja, a dzisiaj rano został wypuszczony spot dotyczący polskiej wsi właśnie w kontekście 15 września. 15 września zostanie zniesione unijne embargo na wwóz zboża z Ukrainy i mamy spod Prawa i Sprawiedliwości pod hashtagiem Silna Polska Wieś, w którym premier Mateusz Morawiecki jasno mówi, że mimo że wspieramy Ukrainę, przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, naszych granic 15 września dla zboża z Ukrainy nie otworzymy, nie ma takiej możliwości, bo pomimo tego, że jesteśmy sojusznikiem Ukrainy, to dla nas nadrzędnym interesem jest interes polskiego rolnika. Więc ten temat trochę przez ostatnie tygodnie wydaje się ucichł, choć za sprawą różnych niemądrych w mojej ocenie wypowiedzi polityków ukraińskich, którzy na tym tle atakowali Polskę w sposób bezpardonowy i po prostu taki, który nie powinien mieć miejsca, to ten temat wraca i na pewno ten tydzień taki będzie. Mamy też z drugiej strony Michała Kołodziejczaka i Donalda Tuska, którzy zapowiadają eskapadę Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, do Brukseli właśnie, żeby na ten temat, na temat zboża ukraińskiego rozmawiać, bo Platforma przekonuje nas, że to nie jest kwestia Ukrainy, że my nie z Ukrainą powinniśmy na ten temat się kłócić, tylko że rząd Prawa i Sprawiedliwości zaniedbał rozmowy z Brukselą i z Brukselą można by się było dogadać. Pytanie, czy można by się było dogadać? No bo jednak Bruksela raczej to embargo zniesie. Tutaj przed Polską duże wyzwanie. Musimy budować koalicję lokalną, koalicję do tej pory mieliśmy z czterema innymi krajami Unii Europejskiej, które tak jak my nie miały w swoim interesie wpuszczenia masowo zboża ukraińskiego, nie tylko zboża, dość także słonecznik na przykład, do swoich granic. Teraz wiemy, że ta koalicja niestety lokalna trochę zaczyna się rozpadać, bo na przykład Bułgaria wydaje się, że już nie będzie tak bardzo dbała i zabiegała o przedłużenie tego embarga, ponieważ chciałaby mieć u siebie słonecznik z Ukrainy, który później będzie mogła przetwarzać. Na razie jest Polska, Słowacja i Węgry. To są te trzy kraje, które bardzo mocno stoją na stanowisku, że swoich granic nie otworzą. Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą w Polsce, to ten temat będzie żywy. To jest ciekawe, że każda z partii politycznych, ja nie słyszałam, żeby którykolwiek lider, którejkolwiek z formacji, które startują w wyborach, powiedział, że otworzy te granice, więc wszyscy stoją po tej stronie, że granic nie otwieramy i zaczyna się dyskusja na argumenty, jak to zrobić, jak dogadać się z Unią, jak dogadać się z Ukrainą, bo Prawo i Sprawiedliwość zainwestowało bardzo dużo w sojusz z Ukrainą, w to, żeby pokazać, że my jesteśmy wiarygodnym, dobrym sojusznikiem, nie tak jak Niemcy, które najpierw mówiły o broni, później nie dostarczały, a poza tym poza plecami Ukrainy próbują dogadywać się ponad głowami Ukrainy i dogadywać się na przykład z Francją, jak tutaj prowadzić rozmowy pokojowe. No Polska chce być tym takim wiarygodnym sojusznikiem, więc pytanie, jak to wszystko rozłożyć. Z jednej strony mamy polskiego rolnika, mamy kampanię wyborczą i Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie może sobie pozwolić, żeby teraz polskich rolników zawieść, a wiemy, że dla polskiego rolnika otwarcie zboża na ukraińskie, granic na ukraińskie zboże, no jest kwestią absolutnie priorytetową i dlatego też żadna z formacji nie mówi o otwarciu tych granic. No z drugiej strony mamy Ukrainę, mamy cały kontekst międzynarodowy, mamy prezydenta Andrzeja Dudę, który w te relacje z Ukrainą zainwestował bardzo dużo, więc to jest dosyć trudny orzech do zgryzienia, natomiast wydaje się, że kampanijnie tutaj absolutnie nie ma żadnej partii, która wyłamie się z tej retoryki, że jesteśmy twardymi obrońcami polskiej wsi. I na pewno te kilka najbliższych dni, przynajmniej do 15 września, upłynie pod znakiem tych dyskusji, co z Ukrainą. Ciekawa jestem, co strona ukraińska też powie, bo to na pewno też będzie narzucało jakąś debatę w Polsce, jak na naszą postawę zareaguje Ukraina. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że ten temat ukraiński na pewno da w jakimś sensie paliwo Konfederacji, które w ostatnich tygodniach...
A właśnie, da czy nie da, bo on cały czas jest obecny, cały czas jest i kwestia zboża, i kwestia uchodźców, i kwestia w ogóle obecności Ukrainy. Wydaje się, że po tych pierwszych miesiącach pewnego przerażenia narracja prorosyjska, albo narracja, no nie wprost prorosyjska, ale niuansująca, stawała się, dawała jakąś przestrzeń polityczną, ale Konfederacji w ostatnim czasie w sondażach spada, tak jakby ta emocja wrogości no, nie niosła już tej partii opozycyjnej.
Ja uważam, że w ostatnich miesiącach już nie emocja wrogości była główną osią, na której utrzymywała się Konfederacja. To raczej była taka antysystemowość, jakiś powiew świeżości, którym Konfederacja chciała być. Ale faktycznie no, ostatnie tygodnie to są spadki sondażowe Konfederacji. Teraz w tygodniku do rzeczy jest duży wywiad ze Sławomirem Mentzenem, w którym on tłumaczy się z tego, dlaczego te sondaże są, jakie są. Mówi, że to jest efekt wakacyjny tego, że Polacy wyjechali na wakacje. Niektórzy politycy, na przykład Krzysztof Bosak również byli na urlopie i dopiero teraz, w tym tygodniu będą kolejne sondaże, które pokażą tak naprawdę, jakie jest poparcie dla Konfederacji.
A to ciekawe, czy to jest tak, że Sławomir Mentzen upatruje jednego z powodów spadków sondażowych wakacji Krzysztofa Bosaka, chociaż sam
nie,
też
tak,
był.
To Sławomir Mentzen nie mówi o Krzysztofie Bosaku, to ja powiedziałam, jakby wyjaśniając.
Bo sam też był na Malcie na wakacjach.
Trochę spokojniejsze. Politycy się rozjechali na wakacje, ale już wrócili. No, Bosak z Mentzenem znowu uprawiają to swoje tournée po Polsce, tylko ja mam taką tezę, że po prostu Konfederacja wybuchła za wcześnie. Ona osiągnęła ten swój pik sondażowy za wcześnie. To był czerwiec, lipiec. Oni wtedy mieli te swoje 13%. I okazuje się, że to był pewien sufit, którego w tej chwili przynajmniej nie są w stanie przebić. Tego, gdyby osiągali takie rezultaty teraz, byliby w stanie dowieść ten wynik do wyborów. No ale problem właśnie był taki, że to było przed wakacjami. Później to wszystko się trochę rozluźniło. I też mam wrażenie, że gdzieś brakuje jakiegoś pomysłu na taką kampanię Konfederacji. No bo formuła spotkania piwo z Mentzenem była skuteczna do pewnego czasu. Spotkania Bosak i Mentzen w terenie z wyborcami są też skuteczne, ale one trafiają jednak do pewnej ograniczonej grupy. To rzucanie jakimiś tam sztucznymi dolarami czy jakimiś innymi banknotami przez Mentzena może jest fajne, ale dla jakiejś ograniczonej grupy. No jeżeli chce się utrzymywać to konkretne poparcie, a jeszcze bardziej, jeżeli chce się to poparcie poszerzać, trzeba sięgać po wyborców z innych rezerwuarów wyborczych, czego mam wrażenie Konfederacja nie robi, bo nie ma na to po prostu pomysłów. W tej chwili zobaczymy, jeszcze będzie jakieś wydarzenie programowe zapowiedziane przez Konfederację. Może wtedy coś się wydarzy.
23 września, ale dobrze zanotowałem datę.
Tak, na razie tego pomysłu w mojej ocenie faktycznie Konfederacji zabrakło i to, co robili do tej pory, wydaje się być niewystarczające. Dlatego też, tak jak wspominałam, być może ten temat ukraiński, ukraińskiego zboża, ochrony polskiej gospodarki właśnie w kontekście wojny z Ukrainy może być dla Konfederacji poręczny.
Albo był, bo był na wiosnę, kiedy rząd być może trochę, a nawet wydaje się, że na pewno trochę przyspał albo zlekceważył kłopot, a teraz idzie na ostro, to może spowodować, że nie będzie podobnej reakcji jak na wiosnę, kiedy kwestia zboża ukraińskiego powodowała realny niepokój na wsi i realny wzrost poparcia dla Konfederacji.
Na pewno będzie licytacja między partiami na to, jak skutecznie zablokować zboże, a Konfederacja będzie mogła odwoływać się do tego właśnie, że słuchajcie, my ostrzegaliśmy, wy tego nie zrobiliście, nie posłuchaliście nas, rząd PiSu jest nieporadny, bo obudził się z ręką, jak to się brzydko mówi, w nocniku i dopiero teraz działa, kiedy i tak już zboże w Polsce jest, kiedy ono zalega, kiedy sieci kolejowe nie są do końca przygotowane do tego, żeby to zboże transportować do granic Polski, bo myślę, że warto naszym słuchaczom przypomnieć, że to nie jest tak, że Polska zamyka się totalnie na zboże z Ukrainy, że my zamknęliśmy naszą granicę i jesteśmy kompletnie zamknięci. My pozwalamy na tranzyt zboża ukraińskiego przez nasz kraj, natomiast nie pozwalamy w teorii, bo w praktyce pewnie bywa różnie, ale w teorii nie pozwalamy na to, żeby to zboże zostawało na terenie naszego kraju. Ja jechałam jakiś czas temu trasą z Warszawy do Szczecina i widziałam, jak ukraiński tir zalakowany z tyłu, naczepa była zalakowana, był prowadzony przez samochody Krajowej Administracji Skarbowej. Nie jeden tir, to była taka dłuższa linia ukraińskich tirów. One były transportowane, konwojowane przez Polską Krajową Administrację Krajową właśnie gdzieś z okolic centralnej Polski ku granicom. Więc to w jakiś sposób działa, ale też napływają sygnały, że to zboże ukraińskie w Polsce zalega. Więc jakby umówmy się, problem jest. Prawdopodobnie będzie kolejny konflikt z Unią Europejską, bo i tak już to embargo, które teraz zostało wprowadzone, Unia Europejska nie była bardzo chętna, aby je wprowadzać, więc na pewno i tym razem nie będzie bardzo zadowolona z polskiego sprzeciwu, więc no, otwieramy jakby kolejny front, tak, z Unią Europejską. Akurat dla PiSu to nie jest jakiś duży problem, bo Prawo i Sprawiedliwość jest tak bardzo skonfliktowane z Unią, że dla niego to nie jest żadna strata, ale to jest w jakiś sposób na pewno argument dla Koalicji Obywatelskiej, która będzie mogła mówić, że gdybyśmy my rządzili, my byśmy to załatwili.
A z drugiej strony PiS może mówić, gdyby oni rządzili, to by się zgodzili, więc obydwie duże partie być może na tym konflikcie będą zyskiwać i będą z tego powodu zadowolone. Zuzanna Dąbrowska, Tygodnik i portal To Rzeczy była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Wybiła godzina 8, czas na serwis informacyjny.
Ma jeden w tym wydaniu wiadomości wnet. Kim Jong-un w Rosji. Opozycja chce otwartych granic, mówi Michał Karnowski. Chiński szpieg w brytyjskim parlamencie. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un opuścił w niedzielę wieczorem Pjongczang i udał się prywatnym pociągiem w podróż do Rosji, poinformowała północno-koreańska agencja prasowa. To pierwsze oficjalne potwierdzenie ze strony Korei Północnej wcześniejszych doniesień, że Kim jest w drodze na spotkanie z Putinem we Władywostoku. Według agencji Kimowi tu towarzyszy delegacja najwyższych rangą osobistości rządowych, w tym dowódców wojskowych. Na zdjęciach widać żołnierzy oddających honory wojskowe i tłum cywilów powiewających flagami i kwiatami. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w nagraniu wideo, że wizyta północno-koreańskiego przywódcy będzie miała charakter państwowy i poświęcona będzie umacnianiu przyjaźni. Jak pisze agencja Reutera, nieoficjalnie przypuszcza się, że spotkanie Kim Jong-un, Władimir Putin poświęcone będzie m.in. współpracy wojskowej, w tym ewentualnym zakupom przez Rosję północno-koreańskiej broni. Do spotkania ma dojść prawdopodobnie dziś. Rosja i Korea Północna nie są zainteresowane ostrzeżeniami USA, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując w ten sposób ostrzeżenia Waszyngtonu przed sprzedażą Rosji północno-koreańskiej broni. Kampania wyborcza nabrała rumieńców. W sobotę Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska przedstawiła swoje programy wyborcze. Konkrety opozycji nie są konkretami, tylko postulatami. Jedynym konkretem jest neutralizacja Prawa i Sprawiedliwości, mówił w Poranku Wnet naczelny tygodnika Sieci Michał Karnowski. Odniósł się także do stosunku opozycji do tematu migracji.
Jak ktoś miał wątpliwości, jakie jest myślenie w szeroko pojętych środowiskach opozycyjnych o ochronie granicy, o tym, że ktoś miał wątpliwości, czy chcą tu wpuścić miliony migrantów, nawet tych zwiezionych przez Łukaszenkę, czy nawet tych, których już Niemcy nie chcą, no to po obejrzeniu filmu Zielona Granica, po wysłuchaniu komentarzy wokół niego, pewnie wątpliwości nie będzie miał. Główny nurt opozycji, zaplecza intelektualnego, a on jest zwolennikiem otwarcia na oścież granic Polski, zalania nas migrantami, powtórzenia tych wszystkich błędów, które popełniono na Zachodzie.
Mówił redaktor naczelny tygodnika Sieci Michał Garnowski, a cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. 24 sierpnia Rosja zaatakowała pociskami rakietowymi cywilny statek towarowy na Morzu Czarnym. Ostrzał został udaremniony przez ukraińską obronę powietrzną, ujawnił brytyjski premier Rishi Sunak. Dzięki odtajnionym informacjom wywiadowczym wiemy, że rosyjskie wojsko wycelowało wiele pocisków rakietowych w cywilny statek towarowy na Morzu Czarnym. Powiedział Sunak, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprecyzowało później, że celem ataku był zacumowany w porcie frachtowiec pływający pod banderą Liberii, zaś ostrzelany został przez okręt floty czarnomorskiej. Do ataku użyte zostały m.in. dwa pociski rakietowe Kalibr, ale żaden z pocisków nie uderzył w cel, gdyż zostały zestrzelone przez ukraińską obronę powietrzną. Londyńska policja poinformowała o aresztowaniu w marcu dwóch osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Chin. Jedną z nich jest 20-kilkuletni researcher, który pracował dla wiceministra do spraw bezpieczeństwa oraz szefowej komisji spraw zagranicznych. Cała izba jest słusznie zbulwersowana doniesieniami o szpiegostwie w tym budynku. Będziemy bronić naszej demokracji i naszego bezpieczeństwa. W rozmowie z premierem Li podkreśliłem, że działania mające na celu podważanie brytyjskiej demokracji są całkowicie niedopuszczalne i nigdy nie będą tolerowane, przekazał premier Wielkiej Brytanii. Jednak część posłów z jego partii konserwatywnej, w tym zwłaszcza była premier Liz Truss, domaga się bardziej zdecydowanej polityki wobec Chin, w tym przede wszystkim uznania tego kraju za zagrożenie. Odnosząc się do tych głosów, zastępca premiera Oliver Dowden powiedział w czasie debaty w Izbie Gmin, że istnieją ku temu mocne argumenty, ale rząd obecnie analizuje, wobec których krajów należałoby zmienić określenie. Dodał, że ministrowie w jasny sposób widzą wyzwania związane z Chinami, ale postulaty całkowitego odcięcia się od tego kraju są nierealne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że uzgodnił kolejny pakiet pomocy wojskowej od niemieckiego rządu. Berlin przekaże ukraińskim siłom zbrojnym systemy obrony przeciwlotniczej, artylerię oraz inny sprzęt. W wystąpieniu w mediach społecznościowych ukraiński przywódca podkreślił, że nadal toczą się rozmowy z innymi krajami wspierającymi jego kraj, a wszelka pomoc przyczynia się do zakończenia wojny z Rosją. Rosja nie ma nadziei, żeby wygrać. Wróg ma nadzieję, że nie wytrzymamy. Ukraina musi wytrwać. Wszystko, co nas wzmacnia, jest naszym priorytetem, zapewnił Zełenski. W ostatnich dniach armia ukraińska powoli odzyskuje kontrolę nad terenami okupowanymi przez Rosjan. Ofensywa trwa głównie na południu kraju, gdzie Ukraińcy odzyskali w ciągu ostatniego tygodnia ponad 3 km2 terytorium. Dziś nad ranem rosyjska administracja mostu krymskiego poinformowała o czasowym wstrzymaniu ruchu. Nie podano jednak przyczyny tej decyzji.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane w większości kraju. Po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na wschodzie do 30 na zachodzie. Nad morzem i w rejonach Karpat od 23 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, w czasie burz może być porywisty.
Prognoza pogody.
Reklama.
W najnowszym Kurierze Wnet. A czym mieli strzelać? Artykuł Adama Gniewieckiego. Wrzesień 1939 roku w przeżyciach 8-latka. Tekst Zygmunta Zielińskiego. Zielone ludziki Europy. Artykuł Andrzeja Jarczewskiego i wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dziś o godzinie 17.45 mecz Polska-Serbia w ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że z Serbami przegraliśmy 0-3 w Lidze Narodów. Kamil Semeniuk powiedział m.in. jest to drużyna lepsza niż Belgia, mają bardzo dobrych zawodników, zmotywowane są grą przeciwko swojemu trenerowi, bowiem Nikola Grbić, Serb, przecież prowadził właśnie przed polską kadrę Serbii. Ale mecz meczowi nierówny, nie patrzmy na to, co było w Lidze Narodów. Skupmy się na tym, że polscy siatkarze grają jak znud na Mistrzostwach Europy. Stracili do tej pory tylko 2 sety. No i rzeczywiście miejmy nadzieję, że dziś będzie ten dzień, kiedy to pokonamy Serbię i wejdziemy do strefy medalowej Mistrzostw Europy. A w niej już są Francja, która wygrała z Rumunią 3-0. Słowenia pokonała Ukrainę 3-1 i Słowenia może być potencjalnym rywalem właśnie Polski w półfinale. Dziś jeszcze kolejny mecz, ten już ostatni, zamykający strefę ćwierćfinałów, a więc Włochy-Holandia 20:45. Trzymamy kciuki za polskich siatkarzy. Tymczasem bardzo wielkie wydarzenia w Polskim Związku Piłki Nożnej, bowiem dziś o godzinie 10:00 dojdzie do spotkania na linii Cezary Kulesza-Fernando Santos. Zdaniem niektórych komentatorów dziś może być ten kluczowy dzień, kiedy to Kulesza zaproponuje Santosowi, czy też narzuci mu rozwiązanie kontraktu, wypłatę 2 kolejnych pensji, które jeszcze byłyby w ramach kontraktu, a więc 1 400 000 zł takiego jakby odszkodowania, no i pożegnanie Fernando Santosa, ale jeszcze oczywiście też są głosy takie, które mówią, by przedłużyć ten, by zostawić Santosa do końca eliminacji, dopiero wtedy postanowić co dalej, ale ciekawy głos z Portugalii, gdzie komentatorzy portugalscy, między innymi stacji Eleven Sports właśnie z Portugalii, Luis Cristovao powiedział: nie jestem zaskoczony tym, co dzieje się w Polsce. Większość Portugalczyków wiedziała, że Fernando Santos to nie jest dobry trener na dzisiejsze czasy. Miał wielu utalentowanych piłkarzy w Portugalii, z którymi sobie nie do końca poradził. Tylko ich talentem wygrywał niektóre mecze. Niesamowicie uparty, brakuje mu pomysłów, gdy jego metody nie działają. I właśnie to jest też ciekawy głos, że nawet w Portugalii po prostu wiedzą, że no, pewien czas pewnych trenerów dobiegł końca i Fernando Santos jest w tym gronie. Zobaczymy, jakie będą dziś decyzje, jeśli będzie rzeczywiście dymisja. Oczywiście od razu o tym poinformujemy. A jeszcze ciekawostki, jeśli chodzi o wczorajsze mecze eliminacji Mistrzostw Europy. Portugalia, właśnie ta rzeczona Portugalia, rozgromiła Luksemburg 9-0. I to grając bez Cristiano Ronaldo, więc da się ze słabymi uszami wygrywać wysoko. W innych ciekawszych meczach Chorwacja na wyjeździe pokonała Armenię 1-0, podobnie jak Islandia z Bośnią i Hercegowiną. A dziś niezwykle ciekawy mecz Szwecja-Austria. I jeszcze na koniec koszykówka. Po raz 6 we Wrocławiu odbędzie się memoriał legendarnego koszykarza Adama Wójcika, zmarłego przedwcześnie na białaczkę. 4 kluby zagrają w hali Orbita. Śląsk-Wrocław, HPL Tel Awiw, King Szczecin i PC Provedi. Adam Wójcik był znakomitym koszykarzem reprezentacji Polski, m.in. także Śląska, Mazowszanki, Pruszków, klubu z Aten, czy też innych klubów jak Belgia i Hiszpania. No, bardzo na pewno warto oddać cześć i hołd temu znakomitemu koszykarzowi. Być może jednemu z najlepszych w całej historii polskiej koszykówki. Teraz to wszystko. Dziękuję. Kolejny sport po godzinie 9. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
i słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm. Słyszymy się w internecie, a widzimy się także na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.14.
To tam? Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Zacznijmy od polityki, nie od finansów, ale od polityki. Dzisiaj rano premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na otworzenie granic dla ukraińskiego zboża. Będzie kolejny konflikt z Komisją Europejską?
Mam nadzieję, że Komisja zachowa się tutaj racjonalnie, bo my się zachowujemy racjonalnie. To oczywiście nie tylko Polska, ale cała koalicja państw, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, państw, które chcą, aby produkty rolne, zboże było tranzytowane, a nie trafiało do tych państw, które leżą bezpośredniej granicy z Ukrainą. I taką politykę chcemy kontynuować, taką politykę, która kończyłaby się bez naszej reakcji 15 września. Nasza reakcja będzie następująca. Po 15 września również będzie możliwy wyłącznie tranzyt. Przypomnę, że w kwietniu, kiedy myśmy wprowadzili taką decyzję jednostronnie, komisja ją finalnie zaakceptowała, więc zobaczymy. No, my jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy przekonani o tym, że musimy tutaj chronić polski rynek i nie mamy co do tego wątpliwości. Dzisiaj taka decyzja zostanie przez Radę Ministrów podjęta.
Jakie są gospodarcze reperkusje takiej decyzji?
Tak jak powiedziałem, no ja uważam, że reperkusji nie będzie, że tutaj wszyscy muszą zachowywać się racjonalnie. No nie może być tak, że Solidarność Europejska polega na tym, że wymaga się od państw Unii Europejskiej płacenia kar za nieprzyjęcia imigranta w ramach kwotowej alokacji, a nie jest się solidarnym w polityce, nie wiem, żywnościowej czy energetycznej, czego doświadczaliśmy wiele lat na przykład ze strony Niemców. No, jeśli jesteśmy solidarni, to jesteśmy solidarni we wszystkich obszarach, w których dotyczy to całości wspólnoty europejskiej. Ja wiem, że kraje są w różnej sytuacji, bo są też w różnym geograficznym położeniu, ale oczekujemy od partnerów europejskich w tym zakresie solidarności.
No ale jakby popatrzeć szerzej, to my mamy dodatni bilans handlowy z Ukrainą, nie tylko ogólny, ale także w rolno-spożywczych towarach. To nie jest tak, że ma reperkusji, Kijów zamknie swój rynek i koniec końców będziemy stratni. Dobrze, uratujemy rolników, ale nasze przetwórstwo, czyli także rolnicy będą pokrzywdzeni koniec końców.
Polska z całą pewnością czeka i jest jednym z tych państw, które poprzez swoje zaangażowanie i znajomość też ukraińskiego rynku wierzy w to, że ta wojna zakończy się jak najszybciej sytuacją, w której Ukraina będzie mogła sama o sobie decydować i będzie jednym z naszych kluczowych, tak jak dzisiaj Niemcy, partnerów gospodarczych. No póki co umawialiśmy się na tranzyt. Ten tranzyt jest realizowany, więc z punktu widzenia interesów ukraińskich jesteśmy fair, pomijając oczywiście całą tą kwestię pomocy, której udzielili i Polacy, i państwo polskie, ale na to, na co się umawialiśmy, jesteśmy tutaj w porządku, wywiązujemy się z tego. Natomiast no, przyjdzie czas na ustalenie tych relacji gospodarczych, w których Polska oczywiście będzie chciała aktywnie uczestniczyć. Polska jest bez wątpienia dzisiaj, panie redaktorze, wielkim eksporterem żywności. Żywność jest jednym z naszych głównych produktów, które no, wpływają pozytywnie na bilans w handlu zagranicznym, więc zgoda, jesteśmy i chcemy być eksporterem żywności.
Panie ministrze, to przejdźmy do tego, co żeśmy usłyszeli w miniony weekend na konwencjach programowych. Najpierw konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił, że udało się uszczelnić w sposób wydatny polski sektor finansów publicznych, pobór podatków, no ale teraz są kolejne cele, trzeba będzie sięgać po kolejne źródła finansowania. Gdzie znaleźć pieniądze na realizację pomysłów i programów Prawa i Sprawiedliwości?
No, jak pan pewnie zauważył i jesteśmy w stanie tutaj wszyscy porównać, to my jesteśmy partią, która jest ostrożna fiskalnie, która nie tylko jest wiarygodna, bo spójrzmy, 24% luki VAT-owskiej z 2015 roku, co by oznaczało w budżecie roku bieżącego? Oznaczałoby 50 miliardów złotych mniej. A dlaczego mielibyśmy wierzyć, że dzisiaj efekty rządów Platformy byłyby inne niż w 2015 roku? CIT, czyli ten podatek, który płacą duże firmy, przez 8 lat naszych rządów wzrósł o ponad 63 miliardy. Przez 8 lat, dokładnie taki sam okres rządów Platformy,
jasne,
wzrósł...
To już jest zamknięte. Macie kolejne pomysły?
Nie jest to zamknięte. My cały czas proponujemy rozwiązania takie jak teraz na przykład KSeF, czyli elektroniczne faktury, które uszczelniają system. Cały czas wprowadzamy nowe narzędzia, które powodują
A
na przykład...
dużo uda się jeszcze uszczelnić w ten sposób, bo tutaj spotykacie opór, te wszystkie postulaty, które były w roku 15, 16, 17, tutaj oporu nie było. Teraz wyrosła Konfederacja, teraz jak wy mówicie centralny rejestr faktur, czy rejestrowanie każdej faktury, to wychodzi pan prezes Mentzen i mówi, to jest zamach na wolność.
To jest... Dzięki temu, że procesy są cyfrowe, że zdigitalizowaliśmy system podatkowy, wychwytujemy nieprawidłowości w taki sposób, który powoduje, że tych kontroli jest mniej. Więc ja uważam, że to jest mniejsze obciążenie dla uczciwych przedsiębiorców i dla nich większa wolność, bo...
Ale są już Mentzen i Krzysztof mówią, to jest większa kontrola. Pan minister zbiera wiedzę o nas wszystkich. Każda faktura, która do mnie przyjdzie, musi być cyfrowa i dzięki temu pan minister będzie wiedział, ile za komórkę zapłaca.
Za Tuska tych kontroli było 150 tysięcy rocznie. Dzisiaj jest 22 tysiące rocznie. Więc z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest oczywiście lepiej. Przedsiębiorcy już dzisiaj całość swoich informacji raportują cyfrowo. Cyfrowo rozliczają się z administracją państwową, także ze własnymi kontrahentami. No nie jest to nic nadzwyczajnego, to jest po prostu ułatwienie, co nie oznacza oczywiście...
To skąd opór Konfederacji chociażby wobec cyfrowych faktur?
My mamy super ilość taką zapewniającą na bezpieczeństwo gotówki w systemie, także tej gotówki w postaci pieniądza, więc mamy tutaj bezpieczną strukturę, narzędzia cyfrowe i gotówka. Nie wiem, czy jest opór, bo szczerze powiedziawszy, po tych korektach, które przeprowadziła Krajowa Administracja Skarbowa, sam KSeF nie wzbudza dzisiaj specjalnie emocji ze strony rynku. On został ograniczony po dyskusji z rynkiem, tak aby można było go wdrożyć. Jakie oszczędności pan pyta, bo trochę tutaj nam to umknęło. No szacujemy, że powiedzmy do 1 800 000 000, tak zapisaliśmy w OSR-ze kolejnych oszczędności właśnie z tego tytułu.
1 800 000 000 dla mnie osobiście, jak patrzę na mój stan konta, wydaje się dużo, ale czy to jest na pewno dużo w skali państwa? Czy nie jest tak, że trzeba będzie sięgać głębiej? Jarosław Kaczyński w sobotę mówił o możliwościach instytucjonalnych, o takich punktach, że jeszcze są zasoby finansowe, żeby je uruchomić. Co miał na myśli Jarosław Kaczyński w sobotę, o tym mówiąc?
Nie odrywajmy się od rzeczywistości, panie redaktorze. I dla pana, i dla każdego, także dla państwa, miliard, czy każdy kolejny miliard, to są ogromne pieniądze. Więc to są pieniądze, które mogą być spożytkowane dobrze na różnego...
Pan minister sobie ze mnie i ze mną żartuje, ja to rozumiem, ale chcę zrozumieć, jakie wy jeszcze silniki uruchomicie, czy już tych silników nie ma. Jak wy patrzycie na państwo, gdzie są jeszcze zasoby, żeby je uruchomić do kolejnego skoku gospodarczego, bo to zapowiedział w sobotę Jarosław Kaczyński. Ja myślę, gdzież one są?
Wszędzie. Dzisiaj, gdzie no, nie pan spojrzy na dochody budżetowe, wszyscy patrzą na wydatki. Skądinąd, jeśli spojrzymy na wydatki publiczne, to za czasów naszych rządów wydatki całego sektora zmniejszyły się o 2 punkty procentowe, za czasów rządów naszych poprzedników wzrosły o 7,5 punkta procentowego, jeśli mówimy o całości długu, ale spójrzmy tylko na dochody budżetowe. 289 miliardów, 2024 683 miliardy. No więc to jest dowód na to, że te zasoby potrafimy uruchamiać. Dzisiaj Dzisiaj na przykład, jeśli miałbym wskazać taki zasób, który ma gigantyczny, wielomiliardowy potencjał oszczędności z punktu widzenia państwa, ale także inwestorów, samorządów, wszystkich nas korzystających na co dzień z usług publicznych w miastach, to jest nowa ustawa o planowaniu przestrzennym. Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego pozwoli oszczędzić wszystkim nam miliardy złotych każdego roku.
Przed naszą rozmową o godzinie 7:35 gościem, nie na żywo, ale jednak gościem poranka był przedsiębiorca, rzemieślnik z Nowego Sącza, który patrzy, jak się rozwijają wielkie sieci. Tutaj padła nazwa Biedronka w tej rozmowie i mówi, że mój zakład produkcyjny maserski padnie, bo nie wytrzymam konkurencji, że polskie małe firmy się zwijają. To jest głos dość powszechny, jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to oni czują, że śruba im została dokręcona bardzo mocno, a możliwości działania ograniczone. Będą jakieś propozycje dla małych przedsiębiorców?
No my wprowadziliśmy w systemie podatkowym po pierwsze cały szereg ulg takich prorozwojowych, aby te małe biznesy się rozwijały. No dla tych, którzy chcą inwestować, jest estoński CIT, który tam bardzo ładnie rośnie. Sam CIT zmniejszyliśmy do 9%. Przedsiębiorcy dostali w dużej części tych, którzy mogą z tego skorzystać, opcję rozliczenia się na ryczałcie, bardzo dla wielu przedsiębiorców wygodną. Cały czas wprowadzamy rozwiązania, które zachęcają do inwestowania. Oczywiście ja każdej jednostkowej sytuacji opisać nie potrafię, bo nie znamy biznesu tego konkretnego przedsiębiorstwa.
Ale to jest głos dość powszechny. Gdzie się nie pojawimy w Polsce, to jednak jest głos powszechnych małych przedsiębiorców, że jest im trudno.
Panie redaktorze, no jakby w biznesu pewnie nikt nie powie, że biznes się łatwo prowadzi, tak? No, to nie jest łatwa droga życiowa, ale droga, która dzisiaj, tak patrząc całościowo na polską gospodarkę, no jest drogą polskiego sukcesu. No właśnie ci przedsiębiorcy, ten pan, który walczy i który ma tam swoich konkurentów i swoje...
Walczy, ale mówi, że przegrywa.
No nie wiem, czy przegrywa z Biedronką. Jedni z Biedronką wygrywają, drudzy przegrywają. Natomiast jedno jest pewne. Dzięki tym wszystkim właśnie, którzy mówią, że jest im trudno, ale walczą, polska gospodarka rozwijała się przez wszystkie lata naszych rządów 2,5 razy szybciej niż inne państwa Unii Europejskiej. I dzisiaj polska gospodarka to jest już grubo ponad 3 biliony, blisko 3,5 biliona złotych właśnie produktu krajowego brutto, czyli tego, co wypracowali ci wszyscy, którzy dzisiaj tak ciężko jak ten pan pracują. Ja nie chcę...
Donald Tusk tutaj w Opolu powiedział, to na was, przedsiębiorcy, spoczywa sukces Polski, a nie na urzędnikach czy spółkach Skarbu Państwa.
Ja zgadzam z panem Tuskiem, tylko o jednym nie mówi, że to my stworzyliśmy dla tych przedsiębiorców dobre regulacje i daliśmy im możliwość, aby rozwijali swoje biznesy.
Donald Tusk, a propos 100 konkretów, nie wiem, czy pan minister słyszał, na pewno słyszał, 69. konkret brzmi tak: przywrócimy przejrzystość finansów publicznych, przedstawimy białą księgę stanu finansów publicznych na koniec roku 2023, winnych przestępstw urzędniczych pociągniemy do odpowiedzialności w ciągu 100 dni, ujawnimy plany finansowe i wszystkie wydatki funduszy poza budżetem.
No to jest mój ulubiony wątek, czyli wątek nie wiemy co powiedzieć, mówimy odsuniemy PiS od władzy i wszystko się poprawi.
No, przywrócimy przejrzystość. Są przejrzyste wydatki publiczne, finanse publiczne?
Wątek kompletnie od czapy. No są, ponieważ wydatki samorządów są nieprzejrzyste dzisiaj. No pewnie w wielu gminach radni mają wątpliwości, ale mają też narzędzia, żeby to kontrolować. Mamy środki w funduszach i środki w budżecie. Wszystkie te środki raportujemy, tak jak inne państwa, do Komisji Europejskiej. Nie ma tutaj mowy o żadnej nieprzejrzystości wydatków publicznych, natomiast no sporo było rzeczywiście tych podatkowych kwestii, które wygłosił pan przewodniczący Tusk. To spójrzmy może trochę na nie. Jeśli chodzi o rozliczenie kasowe, no to ono dzisiaj jest maksymalnym limitem 2 miliony euro w VAT-cie. W przypadku PIT-u i CIT-u podatnicy korzystają z ulgi na złe długi. Branża beauty 8%, no pan przewodniczący Tusk raczy żartować, albo nie znać dyrektywy unijnej. My mamy dzisiaj, po pierwsze to nie jest możliwe bez zmiany dyrektywy, a to Polska, nie ma zresztą dzisiaj planów zmiany dyrektywy VAT-owskiej, a to Polska wywalczyła w tej dyrektywie na przykład zerową stawkę na żywność. Jesteśmy jednym z tych 5 państw w Unii Europejskiej, które w największym stopniu korzystają z obniżonych stawek, więc to jest kompletna bzdura. Co tam jeszcze było? No tak, kontrole, to tak jak mówię.
Tak jest, zapewnimy zniesienie podatku Belki od zysków.
Nie jest dzisiaj kontroli. Podwójny PIT, no dzisiaj prawie 5 milionów podatników rozlicza się kwotą wolną w wysokości 60 tysięcy złotych dzięki PiS-owi właśnie, bo i osoby, które się rozliczają wspólnie jako małżonkowie, i osoby samotnie wychowujące dzieci mają dzisiaj 60 tysięcy złotych kwoty wolnej. Jeśli chodzi o podatek Belki, no podatek od zysków kapitałowych jest standardem we wszystkich niemal krajach Unii Europejskiej, we wszystkich krajach Europy Zachodniej i naprawdę ja bym chciał, żeby pan przewodniczący Tusk powiedział, dlaczego milioner, który dzisiaj inwestuje swoje miliony na giełdzie papierów wartościowych, ma nie być opodatkowany, a ten, który pracuje na umowie o pracę i ciężko pracuje, żeby zarobić na swój dochód, jego dochód ma być opodatkowany. Jaka tu za tym stoi logika ze strony pana Tuska,
że milionerzy,
którzy kupują akcje, mają nie być opodatkowani podatkiem od zysków kapitałowych?
Jeszcze na Tusk jedno proponuje. Konkret 34. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.
No absurdem to była sytuacja, kiedy ta składka zdrowotna nie była powiązana z dochodem. Może nie tyle nawet absurdem, co no po prostu zwyczajnie było to niesprawiedliwe, że przedsiębiorca, który zarabiał na przykład 20 tysięcy miesięcznie, płacił tej składki tyle, ile ktoś, kto zarabiał, nie wiem, 3,5 tysiąca na rękę. No to było oczywiście coś, czego też nie dało się bronić. Nie da się bronić, zresztą w żadnej Unii Europejskiej tego nie ma. Odliczania składki od finalnego zobowiązania podatkowego, bo mieliśmy wtedy taki system progresywno-regresywny, czyli im ktoś więcej zarabiał, zaczynał w końcu płacić mniej podatku. Ale dobrze, diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli mówimy o ryczałcie, no to czekam na tabelkę Tuska, gdzie on pokaże nam od jakiej do jakiej kwoty, w jakim sposobie rozliczania się przedsiębiorcy będą widełki, które będą określały wysokość jego składki. Ja sobie takie ćwiczenie robiłem, rozmawiałem o tym z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw. No proszę mi wierzyć, ryczałtowe rozwiązanie nie jest uproszczeniem składki zdrowotnej, jest możliwe oczywiście, ale no wtedy rozumiem, byłyby przedziały dochodowe, które by określały wysokość tej składki. Przedsiębiorcy by celowali w określony dochód, żeby się w tym ryczałcie zmieścić.
No to tyle programu Platformy. Te 100 konkretów jest i trzeba będzie do nich pewnie wracać, bo to oficjalny program Platformy Obywatelskiej. To może jeszcze jeden punkt, czyli rozliczenie. Pan minister nie boi się tego rozliczenia, bo to w co drugim postulacie jest zawarte, że będzie się rozliczyć.
Jedyny dzisiaj polityczny argument przewodniczącego Tuska, czyli odsunąć PiS od władzy i wszystkich nas aresztować, bo wszystkie inne no są funtek łaku warte, no albo są niewiarygodne, tak jak powiedziałem, bo po prostu Platforma by nie potrafiła zarządzać tak, aby mieć na to środki, albo są niewykonalne, no albo no są po prostu bajkami, które pan Tusk opowiada. Tak naprawdę jedyna emocja, jaką Tusk chce wzbudzić, to jest antypis, to jest koalicja po to, aby Kaczyński nie był u władzy. To jest naprawdę jedyne przesłanie, które z tej konwencji wynika. No poza tym jednym obrazkiem, czy może dwoma obrazkami, które zapadną na pamięci, emerytury stażowe versus emerytury esbeckie, czyli postulaty sierpnia, a rebur. My mówimy, przywróćmy ostatni jeszcze niezrealizowany postulat sierpnia 80 i Solidarności, czyli emerytury stażowe, a pan Tusk mówi, przywróćmy emerytury esbeckie. No a drugi to ten chleb leżący
obok. Dobrze, ale
jako no, symbol tego, że pocałunek, panie redaktorze, może być szczery, może być udaszowy. No to jest, myślę, coś, co zapamiętamy wszyscy z tej konwencji.
To skoro przy temacie emerytury jesteśmy, bo dzisiaj premier ma emerytury stażowe na spotkaniu spotkaniu proponować i reklamować, a może jedynym uczciwym człowiekiem w polskiej polityce jest Krzysztof Bosak, który mówi, prędzej czy później wiek emerytalny będzie musiał wzrosnąć, bo takie są realia gospodarki, takie mamy kłopoty demograficzne, że po prostu się nie da tego systemu utrzymać na dłuższą metę.
No dzisiaj, panie redaktorze, mamy dzięki, bo lubię takie...
No dzisiaj tak, ale schodzi nam śmiałe, z rynku pracy wyższy demograficzny.
Dobrze, ale lubię takie śmiałe tezy, które potem nie pokrywają się w rzeczywistości. Że, typu mamy takie obciążenia pracy, że dzisiaj się nie opłaca pracować. No mamy rekordową liczbę, 17 milionów pracowników na rynku pracy i rekordowe, bo 90% pokrycie składkami wydatków ZUS-u. Więc jesteśmy dzisiaj państwem, które też w rekordowym tempie rozwija swoją gospodarkę. Szybko rosną wynagrodzenia. Polska jest atrakcyjnym miejscem i do inwestycji zagranicznych, i do inwestycji krajowych. I to jest dzisiaj kluczem. Zgoda, że mamy wyzwania. Natomiast proszę pamiętać, że wiek emerytalny to nie jest moment, w którym kończymy pracę, tylko w którym mamy taką możliwość. I wielu Polaków, pewnie ze względu na dzisiaj dłuższą i lepszą jakość życia, będzie wybierać pracę również po tym
albo
wieku
albo ze względu na wysokość emerytury, jaką by otrzymali w wieku 60 lat.
Oczywiście im dłużej będziemy pracowali, tym te emerytury będą wyższe, ale nie każdy chce dłużej pracować, ale wielu będzie chciało. I tu mogę powiedzieć tak. My jesteśmy dzisiaj tym ugrupowaniem, które daje Polakom wolność. Dawaliśmy wolność, nie wiem, rodzicom sześciolatków, jak przychodziliśmy do władzy. Dawaliśmy wolność, dając rodzinie dzisiaj prawie 3% PKB, prawie 90 miliardów złotych. Dajemy też wolność tym, którzy będą chcieli decydować o tym, kiedy kończą swój czas pracy zawodowej.
Panie ministrze, w przyszłym roku jaki będzie deficyt budżetowy?
No, szacujemy go na 168 miliardów złotych.
168 miliardów złotych, 164 zapisane w budżecie i jeszcze, jak rozumiem, 5 czy tam 4 gdzieś tam się znajdzie. To jest ile procent PKB? 4,5? Dobrze liczę?
No, jeśli policzymy w relacji do PKB, natomiast patrzmy na koszty. Te koszty są wciąż niższe niż za czasów naszych poprzedników. My się mieścimy cały czas w koszcie obsługi zadłużenia w granicach 2% PKB. To jest absolutnie bezpieczne.
Przyszłoroczny budżet będzie trudny?
Tak, to oczywiście nie będzie łatwy, budżet, ale to już będzie rok, w którym będziemy mieli szybszą konsumpcję, bardziej rozpędzoną gospodarkę, szacujemy to na 3% PKB. Będziemy mieli spadającą inflację, poprawę nastrojów. Tak krótko mówiąc, no to będzie budżet pod tym względem łatwiejszy, bo to będzie budżet, w którym gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu.
Ten rok przyszły, 24, będzie dla budżetu najgorszy, potem będzie lepiej, deficyt będzie nie tylko procentowo, ale także nominalnie malał.
Czy pan widział prognozę na kolejne 5 lat Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Polski, która teraz została ogłoszona?
No nie widziałem.
No to ona pokazuje naprawdę super optymistyczne prognozy i rozwoju gospodarczego, i sytuacji makroekonomicznej. Naprawdę Polska dzisiaj zbudowała zdrową, silną gospodarkę. Jestem też spokojny o sytuację finansów państw.
A tegoroczny budżet, jak tam realizacja przebiega, panie ministrze?
Dobrze, w drugiej połowie roku lepiej niż w pierwszej.
Bo pierwsza była trochę kłopotliwa.
Tak jak się spodziewaliśmy.
To na koniec pytanie o Radę Polityki Pieniężnej. Decyzja z minionego tygodnia dobra, niedobra? Jak pani ocenia?
Dla gospodarki dobra. Z punktu widzenia celu inflacyjnego, no, Rada jest przekonana, że do tego celu zbliżamy się szybciej niż wcześniej zakładaliśmy. Stąd też taka skala obniżki. Mamy rzeczywiście szybki zjazd tych odczytów inflacyjnych od marca tego roku. Nic nie wskazuje na to, aby w kolejnych miesiącach miało być inaczej. No, inna jest sytuacja wysokości stopy podstawowej, kiedy ta inflacja przekracza 18%, inna, kiedy ona nie przekracza 10%. Zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje Rady. Natomiast z całą pewnością Nie jest tak, że nie przewidywaliśmy cyklu luzowania polityki pieniężnej. Przewidywaliśmy to, przewidywał to także rynek, bo jeśli spojrzymy na 3-6-miesięczny WIBOR, no to już widać było, że jest przewidywanie polityki luzowania stóp, więc to jest coś, co trochę przesadzamy z tym, jak wielkim było zaskoczeniem to, że Rada we wrześniu taką decyzję podjęła.
O czym mówił Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat z Lublin, z województwa, z okręgu jednego z dwóch okręgów wojewódzkie.
Z Lublina.
Również, ale to ze Świnnika oczywiście, pozycja piąta.
Bardzo zachęcam do tego, aby rozważyć głos na moją kandydaturę.
Piąta to też jest temat do rozmowy, ale na inny czas. Artur Soboń, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8.39, to my z Warszawy znowu wracamy do Nowego Sącza. Tam na Państwa czeka i na nas czeka Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, Łukaszu. Bardzo ciekawa rozmowa z panem ministrem. Potrafi szermierka słowna pana ministra jest rzeczywiście na wysokim poziomie, ale również argumenty merytoryczne. Ciekawy jestem, jak dalej sobie będzie pan minister i Prawo i Sprawiedliwość radzić z tym programem Platformy Obywatelskiej. Łukaszu, ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali piosenki, a po piosence już zapowiadam wywiad z panem Eugeniuszem Węgrzynem.
No to w takim wypadku zagra i zaśpiewa Adam. Zaśpiewała w pranku wnet Adele o godzinie 8.43. Wyruszamy po raz kolejny w Odesę Wyborczą.
Odyseja Wyborcza.
Albo czasami wydanie Odysei Polskiej. Powiedziałem Państwu w poranku wnet o godzinie 7, że jesteśmy w gościnnym domu Eugeniusza i Haliny Węgrzynów. Stoimy na balkonie i mamy przed sobą książkę Kalendarium życia Karola Wojtyły. To jest wydane przez Znak. Zaraz Państwu powiem. W 1983 roku, a opracował to wydanie ksiądz Adam Boniecki. Otwieram książkę na 107 stronie i czytam o tym, jak Karol Wojtyła w 1948 roku trafił do Niegowici. W tej Niegowici ochrzcił 48 dzieci, a pierwszy chrzest miał miejsce 5 września 1948 roku. I ten pierwszy chrzest to był chrzest Eugeniusza Węgrzyna, syna Antoniego i Eleonory. A teraz stoję na balkonie z panem Eugeniuszem Węgrzynem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jakie to miało znaczenie dla pana życia?
No ja myślę, że przez całe życie jakoś towarzyszyło mi to ta jak gdyby opieka Karola Wojtyły, który już wtedy był uważany za człowieka niezwykłego, za kapłana, który no, był wielkim autorytetem dla parafii, dla parafian. I ten początek, ja myślę, że trwa do dzisiaj.
Bo to jest tak, powiedział pan, był wielkim autorytetem. To był młody ksiądz, to była pierwsza parafia, był wikarym. Przyszedł do Niegowici piechotą, a pan mówi, że był wielkim autorytetem.
No, bo on przyszedł na tą parafię już po studiach w Rzymie z doktoratem ukończonym, a oprócz tego bardzo kochał młodzież. Lgnęła do niego młodzież, organizował teatr na miejscu. Uczył religii w szkołach, bo to jeszcze religia wtedy była w szkołach. No i poza tym parafianie traktowali go po prostu jako kogoś, kto no w wielu sprawach może im pomóc. Szczególnie sławił się jako bardzo dobry spowiednik w parafii.
I tak go parafianie zapamiętali, ale na początku to był po prostu wikary, a potem Karol Wojtyła stał się biskupem, potem kardynałem, a potem papieżem, a teraz to jest święty Jan Paweł II. Czy w życiu swoim spotykał pan na różnych etapach życia Karola Wojtyłę?
No początkowo jeszcze na terenie parafii, będąc ministrantem, przy różnego rodzaju uroczystościach, kiedy już został biskupem, często odwiedzał naszą parafię, szczególnie na przykład w okresie odpustu parafialnego, no przy jakichś innych jeszcze uroczystościach. Później, kiedy został już kardynałem, to rzadziej, ale spotkałem się z nim w okresie studiów, potem bezpośrednio w takiej rozmowie kiedyś jeszcze w Pałacu Biskupim, kiedy był kardynałem już. I doskonale pamiętam naszą rodzinę, ponieważ uczył religii w mojej miejscowości, z której pochodzę, w miejscowości Niezanowice. Uczył w tej szkole, która do tej pory jeszcze tam jest po remoncie i tam w tej chwili jest żłobek, przedszkole imieniem księdza Karola Wojtyły.
To jest tak, był rok 48. Ksiądz Karol Wojtyła był przez 2 lata w Niegowici. Spotkał pan potem kardynała Wojtyłę i on pamiętał ministranta, pamiętał uczniów, pamiętał pana rodzinę?
Tak, pamiętał rodzinę. Nawet powiedział, że no, twój ojciec był długo we Francji. Pamiętam twoją mamę również. No, miał doskonałą pamięć, jeżeli chodzi o ludzi, co charakteryzowało się tym, że kiedy przyjeżdżał jako biskup już, idąc do kościoła, kiedy tworzyliśmy taki szereg, przez który przechodził i wysiadał z samochodu, to bardzo często wychodził do ludzi, którzy stali z boku, podchodził do nich i pamiętał ich imiona i nazwiska i pytał, co słychać u nich, no, jak się czują, jaka jest sytuacja ich materialna i tak dalej.
Powiedział pan, że też w czasach uniwersyteckich, w czasach studiów spotykał pan i biskupa, i kardynała, czy może już kardynała Karola Wojtyłę, bo studiował pan co? Teologię.
To był papieski fakultet teologiczny w Krakowie, a później kończyłem już studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
Miał pan kiedyś egzamin u Karola Wojtyły?
Nie, akurat nie, bo on wtedy, w tym czasie, kiedy jeszcze w Krakowie studiowałem, wykładał w Lublinie na KUL-u, a kiedy ja dotarłem już na KUL, to prowadził tylko pracę ze studentami, którzy pisali prace magisterskie z etyki, ale już nie prowadził bezpośrednio wykładów. Wykłady prowadził jego uczeń, ksiądz profesor Styczeń.
Na marginesie powiedzmy, że w Krakowie studiował pan z kardynałem Nyczem.
Tak. W tym czasie tak. Kardynał Nycz był akurat w moim roczniku.
Przytamy w tej książce, w tym kalendarium księdza Bonieckiego, że ochrzcił 48 dzieci w Niegowici. Czy było jakieś spotkanie kiedyś, w którymś momencie, tych wszystkich dzieci ochrzczonych przez Karola Wojtyłę?
Tak, w 2017 roku, z okazji 2018, przepraszam, z okazji 70. rocznicy pobytu Karola Wojtyły w parafii Niegowic, czy przyjazdu do parafii Niegowic, zorganizowała parafia w Niegowici spotkanie tych wszystkich osób, które zostały przez niego ochrzczone. I pracownicy parafii wspólnie z księdzem proboszczem szukali właściwie po całej Polsce tych osób, które jeszcze żyją, które były ochrzczone przez niego. No i ostatecznie zorganizowane zostały w 2018 roku takie spotkanie z uroczystą mszą świętą w parafii Niegowic, a później spotkanie już, takie przyjęcie w szkole podstawowej w Nieznanowicach, w której on wtedy uczył. Na to spotkanie przybyli ludzie właściwie z całej Polski, bo niektórzy z nich nawet mieszkają za granicą, niektórzy w różnych częściach Polski. I w zasadzie tych osób już jest niewiele, ale jeszcze istnieją, jeszcze żyją i na tym wspólnym spotkaniu odbyło się właśnie takie wspólne rozmowy, w czasie których ludzie opowiadali o swoim życiu, o swoich spotkaniach, o tym, gdzie są, gdzie aktualnie, co robią.
A czy pan miał okazję, żeby pojechać do Watykanu albo gdzieś spotkać już Ojca Świętego Jana Pawła II?
No, nie było takiej możliwości. No, mamy rodzinę wielodzietną, więc tutaj te obowiązki domowe, rodzinne, praca zawodowa powodowała, że no, nie było takiej możliwości. Właściwie dopiero w Rzymie byłem, kiedy już Ojciec Święty Jan Paweł II już nie żył i zwiedzaliśmy wtedy ten grób jego, jeszcze wtedy tam w podziemiach Watykanu. Natomiast wcześniej no, nie było takiej możliwości. No, jako papieża to byłem na spotkaniu również w Starym Sączu w roku 1999, kiedy przyjechał na starosądeckie Błonia i tam mogłem razem z innymi parafianami uczestniczyć we mszy świętej, homilii, którą wygłosił na tym miejscu. A takiego później już bezpośredniego spotkania nie miałem takiej możliwości.
A jak pan studiował na Kulu, czy miał pan okazję poznać i posłuchać księdza kardynała Mariana Jaworskiego?
Tak, to znaczy nawet i wcześniej w Krakowie ksiądz profesor Marian Jaworski był profesorem, który wykładał metafizykę, zdawałem u niego egzamin tak samo, więc ten kontakt był z nim.
Wybory parlamentarne to nie jest metafizyka, a jak pan czuje, co jest dziś Polsce potrzebne?
Ja myślę, że potrzebni są ludzie, którzy są autorytetami, którzy pociągną za sobą naród, którzy...
Są tacy?
Ja myślę, że są tacy, tylko nie zawsze mają możliwość jakoś dotarcia do wszystkich.
Kto?
W tej chwili ja myślę, że pan prezes Kaczyński jest taką osobą, która rzeczywiście wie, czego chce i wie, w którą stronę prowadzić naród polski.
A jak się żyje w Nowym Sączu?
W Nowym Sączu już jestem na emeryturze od kilku dobrych lat. Nadal prowadzimy dom, do którego przyjeżdżają nasze wnuki. Mamy już 17 wnuków, więc często odwiedziny. Dzieci właściwie wszystkie powyjeżdżały z miasta Nowego Sącza, z braku pracy, z braku perspektyw życia. I w tej chwili znajdują się w różnych miastach Polski, w Toruniu, w Krakowie, w Warszawie, i w Dublinie też mamy córkę.
Patrzę na Kubę. Kuba nie jest jedynakiem. Ile miał braci, ile sióstr?
Kuba miał 5 braci, czyli 6 synów mieliśmy i 4 córki.
Jak to się wszystko udało wychować?
Byliśmy wtedy młodzi. Mieliśmy dużo siły i energii. Tak postanowiliśmy sobie, poznaliśmy się na studiach, poznaliśmy się z żoną właściwie w duszpasterstwie rodzin. Ksiądz biskup Pylak był wtedy ordynariuszem diecezji lubelskiej. On i Kul jako pierwszy zorganizował właśnie takie duszpasterstwo rodzin, którego zadaniem, do którego należeli studenci z różnych kierunków, nie tylko z teologii, ale i z polonistyki, z psychologii, którzy odwiedzali parafię na terenie dawnej diecezji lubelskiej i odbywali z nimi spotkania tam z rodzicami na temat wychowania dzieci, młodzieży, z młodzieżą, ze studentami, też pod kątem właśnie przygotowania do życia w rodzinie, ponieważ wtedy został wprowadzony taki przedmiot przez państwo komunistyczne, przygotowanie do życia w rodzinie socjalistycznej, to na Kulu postanowiono się jakoś do tego dobrze przygotować i postawić jakąś taką alternatywę właśnie.
Był pan z tego wynika wzorowym uczniem?
Różnie bywało. Różnie bywało, ale jakoś tak do końca człowiek dotrwał. Ale potem, będąc w tej rzeczywistości Polski Ludowej, trzeba było po prostu się zająć zupełnie czymś innym. Dopiero w 91 roku zaistniała taka potrzeba. Zacząłem pracować jako katecheta w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu.
A jakby pan dokończył takie zdanie? Jestem człowiekiem?
Jestem człowiekiem, który mam nadzieję spełnionym i cieszymy się naszymi dziećmi, ich sukcesami. Właściwie żyjemy tym wszystkim, czym żyją oni, czym żyją nasze już wnuki, które nas często odwiedzają. No i po prostu potrzebne nam jeszcze chyba tylko dobre zdrowie i żeby dalej wspierać naszą rodzinę.
Ja bym dodał, jest pan człowiekiem i oczywiście pani Halina Węgrzyn, jesteście ludźmi gościnnymi. Z tej gościny korzystamy, dzięki też Kubie, który tutaj stoi. Bardzo serdecznie za gościnę Radia Wnet dziękujemy.
No, dziękujemy bardzo za wizytę. Jesteśmy zaszczyceni tutaj wizytą Radia Wnet i no, cieszymy się, że Kuba w jakiś sposób tam też ma jakiś udział w tej pracy, w działalności tego radia.
Bardzo poważny udział. Wszystkie media społecznościowe są w rękach Kuby Węgrzyna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Patrzę na zegarek, jest godzina, już za chwilę jest godzina 9:00. Eugeniusz Węgrzyn był gościem po Odysei Wyborczej, Odysei Polskiej, a teraz z tego gościnnego balkonu w Nowym Sączu przenosimy się do studia w Warszawie.
A to była Odyseja Wyborcza, a dokładnie Odyseja Polska w zasadzie. Krzysztof Skowroński z Nowego Sącza, ja z Warszawy. Jeszcze państwu miłego dnia. Kończymy poranek Wnet, który wydawał Mikołaj Murkociński, realizował Mikołaj Poruszek, a poprowadził Łukasz Jankowski razem z Krzysztofem Skowrońskim. Miłego dnia, do usłyszenia.
Budzisz się i słuchasz
Radio Wnet.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Trzy W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Po reklamie.
Dziewiąta jeden wiadomości w NEDA, w nich m.in. Musimy chronić polski rynek, zapowiada wiceminister finansów. Opozycja chce otwartych granic, mówił Michał Karnowski, chiński szpieg w brytyjskim parlamencie. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości w NEDA.
Dziś o godzinie 11 rząd podejmie uchwałę w sprawie embarga na wwóz ukraińskiego zboża do Polski. W uchwale ma być zapis o ewentualnym braku przedłużenia zakazu przez Komisję Europejską. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, Polska nie otworzy granic, powiedział premier w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości. O polityce i stanowisku Polski w sprawie ukraińskiego zboża mówił w poranku wnet wiceminister finansów Artur Soboń.
Mam nadzieję, że Komisja zachowa się tutaj racjonalnie, bo my się zachowujemy racjonalnie. To oczywiście nie tylko Polska, ale cała koalicja państw, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, państw, które chcą, aby produkty rolne, zboże było tranzytowane. I taką politykę chcemy kontynuować. Taką politykę, która kończyłaby się bez naszej reakcji 15 września. Nasza reakcja będzie następująca. Po 15 września również będzie możliwy wyłącznie tranzyt.
Mówił wiceminister finansów Artur Soboń. Cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. Prawdopodobnie dziś dojdzie do spotkania przywódcy Korei Północnej i prezydenta Rosji. Spotkanie ma być poświęcone m.in. współpracy wojskowej, w tym ewentualnym zakupom przez Rosję północno-koreańskiej broni. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un opuścił w niedzielę wieczorem Pjongczang i udał się prywatnym pociągiem w podróż do Rosji, poinformowała północno-koreańska agencja prasowa. Według niej Kimowi towarzyszy delegacja najwyższych rangą osobistości rządowych, w tym dowódców wojskowych. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w nagraniu wideo, że wizyta Kima będzie miała charakter państwowy i poświęcona będzie umacnianiu przyjaźni. Swoje niezadowolenie i ostrzeżenia w sprawie sprzedaży broni do Rosji wyraziły Stany Zjednoczone. Kampania wyborcza nabrała rumieńców. W sobotę Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska przedstawiła swoje programy wyborcze. Konkrety opozycji nie są konkretami, tylko postulatami. Jedynym konkretem jest neutralizacja Prawa i Sprawiedliwości, mówił w Poranku Wnet naczelny tygodnika sieci Michał Karnowski.
Jak ktoś miał wątpliwości, jakie jest myślenie w szeroko pojętych środowiskach opozycyjnych o ochronie granicy, o tym, że ktoś miał wątpliwości, czy chcą tu wpuścić miliony migrantów, nawet tych zwiezionych przez Łukaszenkę, czy nawet tych, których już Niemcy nie chcą, no to po obejrzeniu filmu Zielona Granica, po wysłuchaniu komentarzy wokół niego, pewnie wątpliwości nie będzie miał. Główny nurt opozycji, jej zaplecza intelektualnego, a on jest zwolennikiem otwarcia na oścież granic Polski, zalania nas migrantami, powtórzenia tych wszystkich błędów, które popełniono na Zachodzie.
Mówił w Poranku Wnet naczelny tygodnika sieci Michał Karnowski, a więcej na Wnet.fm. Londyńska policja poinformowała o aresztowaniu w marcu dwóch osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Chin. Jedną z nich jest 20-kilkuletni researcher, który pracował dla wiceministra do spraw bezpieczeństwa oraz szefowej komisji spraw zagranicznych. Cała izba jest słusznie zbulwersowana doniesieniami o szpiegostwie w tym budynku. Będziemy bronić naszej demokracji i naszego bezpieczeństwa. W rozmowie z premierem Li podkreśliłem, że działania mające na celu podważenie brytyjskiej demokracji są całkowicie niedopuszczalne i nigdy nie będą tolerowane, przekazał premier Wielkiej Brytanii. Jednak część posłów z jego partii konserwatywnej, w tym zwłaszcza była premier Liz Truss, domaga się bardziej zdecydowanej polityki wobec Chin, w tym przede wszystkim uznania tego kraju za zagrożenie. Odnosząc się do tych głosów, zastępca premiera Oliver Dowden powiedział w czasie debaty w Izbie Gmin, że istnieją ku temu mocne argumenty, ale rząd obecnie analizuje, wobec których krajów należałoby zmienić określenie. Dodał, że ministrowie w jasny sposób widzą wyzwania związane z Chinami, ale postulaty całkowitego odcięcia się od tego kraju są nierealistyczne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że uzgodnił kolejny pakiet pomocy wojskowej od niemieckiego rządu. Berlin przekaże ukraińskim siłom zbrojnym systemy obrony przeciwlotniczej, artylerię oraz inny sprzęt. W wystąpieniu w mediach społecznościowych ukraiński przywódca podkreślił, że nadal toczą się rozmowy z innymi krajami wspierającymi jego kraj, a wszelka pomoc przyczynia się do zakończenia wojny z Rosją. Rosja nie ma nadziei, żeby wygrać. Wróg ma nadzieję, że nie wytrzymamy. Ukraina musi wytrwać. Wszystko, co nas wzmacnia, jest naszym priorytetem, zapewnił Zełenski. W ostatnich dniach armia ukraińska powoli odzyskuje kontrolę nad terenami okupowanymi przez Rosjan. Ofensywa trwa głównie na południu kraju, gdzie Ukraińcy odzyskali w ciągu ostatniego tygodnia ponad 3 km² terytorium. Dziś nad ranem rosyjska administracja mostu krymskiego poinformowała o czasowym wstrzymaniu ruchu. Nie podano jednak przyczyny tej decyzji.
Prognoza pogody.
Dziś przez cały dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane w większości kraju. Po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na wschodzie do 30 na zachodzie. Nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie na